To co, jeszcze powiemy sobie o jednym darze, czy... Bo ja muszę powiedzieć, że mam trochę niezadowolenie, bo wczoraj nie dokończyłem i dzisiaj niektórzy się o to upominali. No ale jestem w rozdarciu, jestem w niepewności. Jeśli wrócę do tego, o czym mówiłem wczoraj, nie zakończyłem tego, no to nie będę mógł kontynuować na temat darów. Jeśli zaś będę kontynuował o darach, to niestety nie będę mógł powiedzieć o tym, jak rozznawać głosy, które się mogą rozlegać w naszym sercu. Od Pana czy nie od Pana? Myślę tak, że jeśli chodzi o to, co przed chwilą mówiłem, to częściej możecie spotkać literaturę na ten temat i sobie to ewentualnie przeczytać. Jeśli nie wiecie, w jakich książkach to ewentualnie spotkać, to popatrzcie na wasze półki, czy nie macie tam przypadkiem książki Kim jest dla Ciebie Duch Święty. Napisał ją pastor Michał Chydzik i może tam to na pewno znajdziecie, bo tam o tym pisze, jak rozeznawać głos Ducha Świętego w swoim sercu. Natomiast to, o czym mówię, ja przynajmniej na ten temat niewiele literatury czytałem, niewiele literatury spotkałem. I uważam, że to jest rzadziej omawiane, pisane, niż to, o czym wczoraj nie dokończyłem. I dlatego uważam, że będę kontynuował o darach wspomagania, bowiem rzadsze są przypadki literatury na ten temat. Chciałbym teraz w związku z tym przede wszystkim przeprosić tych, którzy oczekiwali na dokończenie tam wczorajszego tematu, przeprosić, a będziemy jednak kontynuować nasze rozważanie o darach. I teraz przejdziemy do daru, który w moim przekonaniu wszyscy mają w Woli Piotrowej, w Puławach, w Wisłoczku. I może też w innych miejscach, ale oni tu zwłaszcza ten dar posiadają. Na pewno, jestem co do tego przekonany. Jakiż to jest ten dar, o którym chcę teraz mówić? Mianowicie chcę mówić o darze gościnności. Kto się nie zgadza, że w Piotrowej Woli, w Puławach mają wszyscy dar gościnności? Amen! Ja się też z tym zgadzam. No ale i w związku z tym nie do nich będę mówił. Oni mogą się zdrzemnąć teraz, jeśli chcą. Będę mówił do siebie samego. Więcej jest takich. No nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No w każdym razie będę mówił o darze gościnności. Po pierwsze, chciałbym postawić pytanie. Czy się zdarzyło wam? Czy się kiedykolwiek wam zdarzyło, że wychodząc z jakiegoś domu, opuszczając jakiś dom, gdzieś tam myśleliście, obym już nigdy więcej nie musiał tutaj gościć? Tak? Okazuje się, że się zdarzyło. A więc zgadzacie się ze mną, że są domy, w których czujemy się bardzo dobrze. Że są domy, w których dosłownie czujemy się jak cząstka tej rodziny. Tak jakbyśmy tu mieszkali. Tak jakby ten dom był naszym domem. Są takie domy. Choć jesteśmy w tym domu może po raz pierwszy, tylko przez chwilę. I gdy potem odjeżdżamy, to często myślami, wspomnieniami wracamy do tego domu. Do tej atmosfery, jaką w tym domu zastaliśmy i jaką niestety musieliśmy opuścić. Ale są i takie domy, z których wychodzimy, nie chcę powiedzieć, że proch z butów strzepujemy, ale że wychodzimy jacyś tacy, czujemy się niekomfortowo. Zupełnie inaczej niż w tych poprzednich domach. To samo można odnieść i do zborów. To samo można odnieść i do zborów. Są zbory, do których z przyjemnością, jak na przykład Wola Piotrowa, wracamy, prawda? Ale są zbory. Ja jako kaznodzieja, jako ewangelista, niekiedy prosiłem Pana: Panie, bądź łaskaw dla mnie, nie posyłaj mnie już tutaj tak szybko drugi raz. Są takie zbory, gdzie jakaś jest taka zgęszczona atmosfera, zagęszczona atmosfera, jakoś tak się źle czujemy, poruszamy się jak słoń w składzie porcelany, no, jesteśmy skrępowani, nie czujemy się komfortowo. Dlaczego tak jest? Dlaczego taka różnorodność? Dlatego, że prawdopodobnie zaniedbany został dar, jakim jest dar gościnności, albo inaczej posługa gościnności. I w związku z tym trzeba nam się przyjrzeć tej cesze Kościoła, jaką jest gościnność. Popatrzcie, co pisze Paweł. Paweł pisze na wstępie do tego wiersza, będziemy jeszcze wracać, w 12 rozdziale listu do Rzymian, w wierszu 13 pisze tak: wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Okazujcie gościnność. Okazywanie gościnności było i być powinno cechą chrześcijan, cechą dzieci Bożych. Było i być powinno. Gościnność występowała już w Starym Testamencie, ale głównie jest akcentowana przez Nowy Testament. By się przekonać co do tego, że gościnność występowała już w Starym Testamencie, proszę otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 18. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 18. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 18, spotykamy człowieka z sercem gościnnym, mieszkającego w gościnnym namiocie. Domyślacie się, że chodzi o Abrahama. I istotnie o niego to chodzi. W 18 rozdziale czytamy, że Abraham siedział u wejścia do swojego namiotu w skwarne popołudnie i oto nagle zobaczył trzech podróżnych, którzy przechodzili obok jego namiotu. Nie odwrócił się do nich plecami. Nie powiedział do Sary: Sara, ej żona, chowaj tam wszystko, co jest, bo jacyś przechodnie idą. Albo: Sara, udawajmy, że jesteśmy tacy ubodzy, może coś dostaniemy. Co czytamy? Że Abraham, zobaczywszy tych ludzi, wiersz drugi o tym powiada, wybiegł im na spotkanie i pokłoniwszy się, zapraszał ich, a następnie przygotował dla nich wszystko, co najlepsze. Co możemy powiedzieć o Abrahamie i jego żonie? Że dom ten był domem, namiot ten był namiotem jakim? Gościnnym. I okazując gościnność, nieświadomie przyjmowali pod swój dach swojego namiotu kogo? Aniołów. Nieświadomie przyjmowali aniołów. Mało! Przez swoją gościnność, ze względu na swoją gościnność, otrzymali wspaniałą obietnicę. Otrzymali na koniec swej gościnności zapewnienie, że Sara pocznie i porodzi syna i że ich plemię, że synowie, że wszyscy ci, którzy się narodzą, będzie ich jak piasek morski, jak gwiazd na niebie. Co było przyczyną tego? Co było powodem tego, że otrzymali tak wspaniałą obietnicę? Że zostali tak ubłogosławieni? Ich gościnność. Popatrzmy teraz do 19 rozdziału tejże samej księgi. Tejże samej księgi. Spotykamy tu nieszczęsnego, powiedziałbym, Lota, który zawędrował do niewłaściwego miejsca, do Sodomy i Gomory. Ale znowu w 19 rozdziale czytamy, że pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. A gdy ich Lot ujrzał, powstał, aby wyjść na ich spotkanie i pokłonił się i wprowadził ich do swojego domu. Wprowadził ich tam, gdzie mieszkał. I również z powodu jego gościnności powiedzieć by można było, że błogosławieństwo w pewnym sensie spłynęło na jego dom. Bo przecież to dzięki temu, że aniołowie byli w jego domu, pokazali mu drogę zbawienia. Ty uciekaj do Soaru. To nie szkodzi. To jest zupełnie inny temat, że jego żona nie usłuchała. Ale Lot i jego córki poszli. Gdyby nie to przyjęcie aniołów, nie gościnność, to kto wie, czym by się to wszystko zakończyło. Być może i on i jego córki zginęliby w Sodomie i w Gomorze. Powiedziałbym tak, opłaciła się ta gościnność Lotowi, bo także nieświadomie przyjmował pod swoją strzechą aniołów bożych. Ale jak powiedziałem, szczególnie gościnność jest akcentowana w Nowym Testamencie. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale pouczał swoich uczniów o konieczności bycia gościnnymi. 10 rozdział Ewangelii Mateusza mówi Jezus na temat gościnności. Od 11 do 15 wiersza. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, od 11 do 15 wiersza. To już także w innym kontekście czytaliśmy. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, albo gdyby nie był gościnny, nie przyjął was, nie był otwarty, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu albo z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, że i będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Dlaczego? Ze względu na jego niegościnność. Ze względu na jego niegościnność. Na zamknięte drzwi. Na hermetyczność. Na nieotwartość. Myślę, że kto jak kto, ale nasz Pan Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, wielokrotnie doświadczał, i być może o tym będę mówił dzisiaj wieczorem, doświadczał czego? Niegościnności. Nie przyjmowano go. W zasadzie Ewangelie mówią o jedynym domu, który był zawsze nań otwarty, gdzie go zawsze mile widziano i oczekiwano. Był to dom Marty, Marii i Łazarza w Betanii. W zasadzie był to jedyny dom gościnnie otwarty na Pana Jezusa Chrystusa. Czy Jezus w jakikolwiek sposób odwdzięczył się? Czy błogosławieństwo spłynęło na ten dom ze względu na jego gościnność, czy nie? Biblia mówi, że Jezus miłował kogo? Martę, Marię i Łazarza. I znowu czytamy, i zachorował niejaki Łazarz z Betanii. Znowu pytam, gdzież tu jest jakiś grzech? Dopatrujecie się tu jakiegoś grzechu? Przecież Biblia mówi, że Jezus miłował Łazarza. Marta i Maria posłały do Jezusa i powiedziały, Panie, ten, którego miłujesz, zachorował. Jest wyraźnie powiedziane, że Jezus go miłował i umarł Łazarz. I wiecie, że 4 dni przebywał w grobie, ale Jezus przyszedł i wskrzesił Łazarza. Ileż ludzi umierało, ale czy wszystkich Jezus wskrzeszał? W iluż domach ludzie umierali, ale Jezus ich nie wskrzeszał. Jedynie w Naim i tutaj. Dlaczego to zrobił? Bo ten dom był dla niego i przed nim otwarty, gościnny. Popatrzmy do listów apostolskich, co listy apostolskie mówią na temat gościnności. Czytaliśmy już z listu do Rzymian, gościnnymi bądźcie, ale teraz czytajcie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 2. Rozdział 13, wiersz 2. W rozdziale 13, wierszu 2 autor tego listu do Hebrajczyków, pisze tak. Od wiersza pierwszego. Miłość braterska niechaj trwa. A zaraz potem dodaje: gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Abraham, Lot i nie tylko. A więc gościnności nie zapominajcie. Czytajmy trzeci list Jana, 5-8 wiersza. Trzeci list Jana, 5-8 wiersza. Strona 1330. 1330. Trzeci list Jana, 5-8 wiersz. Nie mówię rozdziału, bo to jest tylko jeden rozdział. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej, i dobrze postępujesz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Za co chwali Jan tego anonimowego, ale Gajusa? Za co go chwali Jan? Dobrze postępujesz? Dobrze robisz? Za co go tak chwali Jan, owego Gajusa? Za to, że jest gościnny. Za to, że otwiera swój dom, że wyświadcza, że przyjmuje. Przyjmuje zwłaszcza tych, którzy są przechodniami i głoszą Ewangelię, że ich przyjmuje pod swój dach. I jeszcze jedno miejsce, żeby nieco przyspieszyć tempo. Pierwszy list Piotra, 4:9 wiersz. Pierwszy list Piotra, 4:9 wiersz. W 4 rozdziale pierwszego listu Piotra, w 9 wierszu Piotr pisze tak. Okazujcie, co? Gościnność jedni drugim bez szemrania. To jest ważne zaakcentowanie, bez szemrania. Bez szemrania. Jeśli chcemy, żeby się ludzie w naszych domach dobrze czuli, to gospodyni, która się zapracowuje, no niestety nie może szemrać. Szkoda, nie? A tak by się można było przed tym gościem wyżalić. Ile to ja się napracowałem, żeby mu kotlet zrobić. Nie, to nieprawda. Ale czasem tak bywa. W niektórych domach, wierzcie mi, tak bywa. Zanim zjem posiłek, to najpierw muszę usłyszeć godzinne uskarżanie się, jak to ciężko było zarobić na to. Jak to ciężko było przygotować, wtedy to w gardle staje. No ale widzicie, Piotr tego zabrania. Niestety, tak czynić nie można. Wtedy bowiem nasz dom może się okazać niegościnny. Pozwólcie, że teraz kilka takich praktycznych rad z doświadczenia. Trochę doświadczenia mam, bo widzicie moją siwą głowę. Trochę rad, które należy uwzględniać, by praktykować gościnność, albo których należy unikać, żeby nasze domy były domami gościnnymi, żeby były takimi, w których goście czuć się będą dobrze. Po pierwsze, Siostry drogie i bracia drodzy, choćby macie na to mniejszy wpływ. Siostry drogie, nie hołdujcie zasadzie. Przynajmniej ja się czuję źle w takiej oto sytuacji, gdy widzę, że dom jest ubogi, a gospodyni uznaje zasadę: zastaw się, a postaw się. Dzieci potem głodują przez tydzień, bo Michał Chydzik był na ewangelizacji. Trzeba było wszystko, co najlepsze, wszystkie pieniądze przeznaczone na cały tydzień zużyć w ciągu 2 dni. To nie jest dobra praktyka. Michał Chydzik ma taki sam żołądek, jak i wszyscy inni. Je też proste rzeczy, tak jak nie muszą być to od razu gęsie pieczone, nadziewane, nie muszą być 3 rodzaje mięsa i tak dalej, i tak dalej. To krępuje. Może nie wszystkich, ale mnie to krępuje. Mnie to krępuje. Naprawdę mnie to krępuje. Jeśli kiedykolwiek będziecie mnie przyjmować w swoim domu, starajcie się usługiwać tym, czym chata bogata. Nie silcie się na rzeczy niepotrzebne. To jest naprawdę niepotrzebne. Jestem przekonany, że goście źle się czują, jeśli widzą, no powiedzmy, skromność domu, skromność domowników, a jednocześnie fury jedzenia na stole. Po drugie, nasza polska gościnność. Nie wymuszajcie na gościach jedzenia do granic wytrzymałości. Muszę wam coś powiedzieć znowu dla rozprężenia się. Może my w Polsce już trochę kultury zachodniej nałykaliśmy się, ale na wschodzie, gdzie niegdzie, może oni już też teraz tam, ale dawno tam nie byłem, na Ukrainie, lat temu już prawie, że 20 tam nie byłem, bo od ostatniego razu mam takie nieciekawe wspomnienia. I nie dlatego tam nie jadę, ale po prostu dlatego, że mam nieciekawe wspomnienia. Po prostu pojechałem tam, zresztą do rodziny. I co było na śniadanie? Kartoszka i sało. Nie wiecie, co to jest? Ziemniaki i smalec. Nalany także, aż ziemniaki pływały. Tak, oczywiście ziemniaki, na to nalany ten tłuszcz, także to wszystko pływało. Do tego były ogórki surowe, to znaczy zielone i coś tam jeszcze już nie pamiętam. No, zjadłem na śniadanie. Na obiad co było? To samo. I przed nabożeństwem, jak gdyby no pod wieczorek, co było? No, gdyby jeszcze mi dano możliwość wyboru. Jedz, człowieku, ile uważasz za słuszne. A to tak gospodyni stała z tym garem nad moim talerzem. Ja jeszcze łyżki do ust nie doniosłem, ona już na to miejsce uzupełniała. Im więcej jadłem, tym więcej dokładała. I wyobraźcie sobie, co się stało. Najadłem się tych ziemniaków i z tej słoniny, czy tego sała, jak to tam wszystko jedno. Stanąłem za kazalnicą i nagle świat mi wiruje. I oni się obracają wokół mnie. Widzę głowy, jak tu płyną. I nagle budzę się w samochodzie. Wiozą mnie na pogotowie. Czasem gościnność może takiego stanu doprowadzić. Postawcie na stole... Ale druga skrajność. No, uważajcie znowu, że jak będziecie na zachodzie, bo ja już tego doświadczyłem. Może niektórzy też z was. Pojechałem do Anglii, postawili coś tam na stół, jakąś bacon i jajka. No wiecie, skromność Polaka polega na tym, że dziękuję. Czekałem, że mnie drugi raz poproszą. Ale oni mają taką oto zasadę. Dziękujesz, no to znaczy, że nie chcesz. Pozbierali. I potem do południa chodziłem zgięty jak paragraf, bo mi się jeść. No w każdym razie, wracając do tematu, pamiętajcie, nie wolno zmuszać, postawić, poprosić i dać wolność. Niech je tyle, ile może. Nie każdy, a zwłaszcza kaznodzieje. Niektórzy kaznodzieje praktykują taki oto sposób, że przed usługą starają się niewiele jeść, bo to ciąży potem. A więc nie napychajmy go jak kaczkę albo jak gęś. Pozwólmy mu decydować. Źle się czuję w takim domu, jeśli ktoś na siłę mi wciska. Nie wszyscy jedzą te same, nie wszyscy mogą jeść wszystkie potrawy. Ktoś może mieć problem z cholesterolem, a więc nie może jeść na przykład boczku, słoniny, tłustych rzeczy. A więc nie wciskajmy mu, pozwólmy mu decydować. Gościnność nie polega na tym, że kogoś komuś wtłaczamy. Gościnność polega na tym, że mu oferujemy, proponujemy, a on niech sam wedle własnych możliwości decyduje. Jeśli będziemy kogoś nad kimś wymuszać, no to oczywiście będzie się czuł źle. Dalej, po trzecie, to już to, o czym mówiłem. Gościnność wymaga, żeby nawet jeśli trzeba było za to coś zapłacić, jeśli nawet trzeba było przy tym popracować, to nie rzesz gospodyni, przynajmniej robi dobrą minę do... Nawet jeśli się czuje zmęczona, och bracie, jakże się zmęczyłam, ledwo stoję na nogach. Wiesz, bo musiałam rano wcześniej wstać, żeby cię przygotować śniadanie. No to czasem wtedy można sobie pomyśleć, no ja jestem przyczyną twojego zmęczenia. To ja się przyczyniam do tego, że ty się źle czujesz. A więc nie można tego robić. Po czwarte, także trzeba na to zważać uwagę. Nie wolno być zbyt gościnnym dla nierobów i obiboków. Bo przyzwyczajimy ludzi, skrzywimy ich charakter. Skrzywimy ich. Nie powiem gdzie, ale zdarzyło się, że musiałem wypędzić jedną rodzinę z Anglii, z Polski. Anglików z Polski. Pojechałem kiedyś do usługiwania w jednym zborze na wschodzie. Biedna miejscowość. Biedna chrześcijańska rodzina. A Anglicy, mąż i żona i czworo dzieci. I siedzą drugi miesiąc. Pytam, co oni usługują? Nie, zawczasy przyjechali. Pytam, a jak to się stało? O bracie, oni co roku na 2 miesiące sobie przyjeżdżają. Usługują? Nie. A słuchaj siostro, czy odjeżdżając w jakiś sposób rekompensują ci twoje wydatki? Nie. To jak to jest? Oni, Anglicy, którym się zdecydowanie lepiej powodzi, a to było lat temu naście, gdy w naszych sklepach były tylko gołe haki. Oni, Anglicy, którym się zdecydowanie lepiej powodzi, tu przyjeżdżają na wyżerkę. W związku z tym wtedy poprosiłem prezbitera okręgowego, bo byliśmy razem, poprosiłem tę rodzinę i powiedziałem, czy wy jesteście świadomi tego, co wy robicie? Popatrzcie na te biedne dzieci. Popatrzcie na tę ubogą rodzinę. Czy wam nie wstyd, że 2 miesiące tu siedzicie i wczasujecie, a oni skaczą koło was i wszystko, co mają, wam dają? Nie można w ten sposób. Można ludzi przyzwyczaić do tego, że będą do was przychodzić codziennie na kawę i na ciastko. Nie można. Gościnność ma także swoje granice. Po piąte, nie można zapraszać wciąż tych samych osób. Jeżeli już zapraszamy, to zapraszajmy. Jeżeli ktoś ma dar gościnności, to nie może zapraszać ciągle tych samych. Bo wtedy inni sobie pomyślą, co? No właśnie, klika. O proszę bardzo, ciągle ci sami. To znaczy tylko ich, to znaczy oni, tylko oni. Musimy zapraszać, jeżeli już to, zapraszać wszystkich, kto jest w takiej potrzebie. Kogo więc zapraszać? No powiedzmy sobie, byłoby dobrym zwyczajem, gdybyśmy coś takiego. Ja apeluję o to i w naszym zborze czasem. Mówię, rozglądnijcie się wokół siebie, popatrzcie, czy nie dałoby się kogoś dzisiaj zaprosić na obiad. Zapraszać trzeba osoby będące w potrzebie. Zapraszać osoby samotne, sieroty, wdowy. Zapraszać osoby przyjezdne, pierwszy raz będące na nabożeństwie. Wiecie, jakie to robi wrażenie? Wiecie, jakie to robi wrażenie? Nikt się nie odzywa, to znaczy, że nie wiecie. Ja przypominam sobie, będę pamiętał to do końca, wypowiedź brata Sergiusza Waszkiewicza, który pojechał pierwszy raz do Ameryki. On to potem często w kazalnicy mówił o tym. I przyjechał do zboru w Nowym Jorku, tam go przyjęli, usługiwał słowem, po angielsku ani słowa. Gdzieś tam te 10 dolarów z Polski przywiózł na całą podróż, bo więcej nie można było wywieźć. Spodziewał się, że jako obcy, nieznany tu w tym zborze, a już przedstawiony jako kaznodzieja, usługiwał, że ktoś do niego podejdzie i go zaprosi na obiad. Na obiad. Stanął więc w drzwiach, a ludzie przechodzili: z Bogiem, bracie, z Bogiem, bracie, z Bogiem, bracie. I mówi: wiecie co? Wszyscy wyszli, a ja z Panem Bogiem zostałem sam. Trzeba się w zborze rozglądać, czy czasem nie jest taki, nie ma wśród nas kogoś, kto jest przyjezdny, kto się przypadkowo tu znalazł. Zainteresować się nim, zapytać go, czy ma gdzie dzisiaj spożyć posiłek. Jeśli nie, no to zawsze się chyba ćwiartka wody w kranie znajdzie, żeby uzupełnić zupę i zaprosić tego gościa. Niech się czuje zauważony i niech doświadcza naszej miłości. A więc zapraszać osoby będące w potrzebie, osoby przyjezdne, pierwszy raz będące na nabożeństwie. Zapraszać osoby, to jest także ważne, przeżywające kryzysy. Kryzysy duchowe, materialne, rodzinne. Jakżeż jest chyba miło, jeśli ktoś na przykład stracił, umarł komuś mąż albo umarła żona. Wraca do domu, każdy płaszcz świadczy, powoduje jakiś, no wiecie sami, co powoduje. Jakieś powiedzmy wspomnienia, każdy kąt, siada przy stole, no jeszcze powiedzmy tydzień temu siedziała tu moja żona, a nie ma jej dzisiaj. Jeszcze tydzień krzątała się temu przy kuchni, nie ma jej. Jeszcze tydzień dziecko siedziało tutaj, a dzisiaj już go nie ma. Jakżeż ważne jest wtedy taką osobę zaprosić do domu, do naszego domu. Niech usiądzie z nami przy stole. Pomodlić się razem z nią. Spożyć wspólnie posiłek. Porozmawiać, pocieszyć ją. Dać mu choćby tę chwilę przerwy w jego tęsknocie, ludzkiej tęsknocie. Jak myślicie, czy to jest dobre, czy nie? Gościnnymi bądźcie. A więc zapraszać osoby przeżywające kryzys. Zaproście kogoś. Widzicie, że twarz jego jest powleczona smutkiem. Zaproście go do domu, porozmawiajcie, spożyjcie wspólnie posiłek. A więc mówimy, kogo zapraszać. Dobrze, a kogo nie zapraszać? Choć Biblia nakazuje otwierać drzwi przed gośćmi, być gościnnymi, ale jednocześnie Biblia przestrzega, że nie mogą być drzwi naszego domu otwarte przed wszystkimi. Nie mogą być drzwi naszego domu otwarte przed wszystkimi. Podsłuchajmy trzech miejsc Bożego Słowa. Nie powinno się przyjmować do domu tych, którzy zaprzeczają, że Chrystus jest Synem Bożym i że przyszedł w ciele. Czytaliście to kiedykolwiek? Na pewno. Drugi list Jana, pierwszy rozdział. Drugi list Jana, pierwszy rozdział od 7 wiersza. Drugi list Jana, pierwszy rozdział od 7 wiersza. Już to miejsce czytamy. Od 7 wiersza. Strona 1329. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Mimo tego, iż mamy być gościnni, okazuje się, że przed niektórymi ludźmi nasz dom ma być jaki? Zamknięty. Dlaczego? Bo jak wam namieszają w głowie, jak wam zmącą pokój waszego serca przy obiedzie, to potem będziecie długo chorować. I prawdopodobnie długo będziecie wychodzić z tego zamieszania. Dlatego mamy podstawy biblijne, aby z takich ludzi do domu nie przyjmować. Jeśli ktoś przychodzi z taką nauką, nasz dom ma być przed nimi, przed takimi ludźmi, jaki? Zamknięty. Bo ci ludzie bardzo często idą właśnie po to do zborów, żeby siać zamieszanie. Jeśli nie mogą siać zamieszania w zborze, bo tu by ich służba porządkowa wyprosiła, no to się tylko rozglądają, kto ich do domu na obiad zaprosi. A tam już swoją robotę prowadzą. Nie powinno się przyjmować ludzi wywołujących rozłamy i odszczepieństwa. List Pawła do Tytusa. Proszę, czytajcie. List Pawła do Tytusa. Tytus. Rozdział 3, 10 do 11 wiersza. List Pawła do Tytusa, 3 rozdział od 10 do 11 wiersza. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, to znaczy rozłamy, sieje zamęt. Po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny i sam na siebie wyrok wydaje. Skoro unikać, to znaczy także i nie przyjmować do domu. Dalej, nie powinno się przyjmować do domu osób, co do których głos wewnętrzny Ducha Świętego nam zabrania. Zabrania nam głos Ducha Świętego wewnętrznie, mówi nam Duch Święty, żebyśmy tych ludzi do domu nie przyjmowali. Bo niektórzy ludzie mogą przynieść ze sobą całe swoje zanieczyszczenie, swój duchowy, wybaczcie za słowo, smród. To mogą być okultyści, spirytyści i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Duch Święty nas ostrzega, nie przyjmuj tego domu, nie przyjmuj tego człowieka, bo on skazi twój dom, to trzeba tak zrobić. Bo ten człowiek może wprowadzić z sobą, wnieść ze sobą do naszego domu nieczystość. Skoro Biblia mówi, rąk na nikogo z prędka nie wkładaj, aby się nie stał uczestnikiem jego grzechów, to tym bardziej takiego człowieka przyjmować do domu jest niebezpiecznie. To tym bardziej takiego człowieka do domu przyjmować jest niebezpiecznie. Pierwsza Księga Królewska ma nam coś do tego tematu do powiedzenia. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 13. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 13, od wiersza 11. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 13, od 11 wiersza. To jest za długi fragment, żeby go czytać. Ja tylko go wam przypomnę, że chodzi tu o pewnego człowieka, pewnego proroka, któremu Bóg powierzył pewne zadanie, aby szedł i to zadanie wykonał. Ale było mu jednocześnie powiedziane, żeby do żadnego domu nie wchodził i z nikim nie jadał chleba. I gdy ten człowiek to zrobił, ten prorok to zrobił, gdy poszedł i oznajmił poselstwo, które mu Pan zlecił, wracał i wyszedł mu naprzeciw inny człowiek, który także uważał się za proroka. W moim przekonaniu Ten drugi prorok dał się zwieść fałszywemu duchowi, bo wiedział o tym, że, nie może, że tamten nie może przyjść do jego domu, a jednak go skusił, zwabił. I wejście do społeczności stołu i wspólne spożywanie posiłku z tym człowiekiem, który go zwabił, doprowadziło do śmierci tego proroka, któremu Bóg zakazał wchodzenia do domu, do czyjegokolwiek domu. A więc sytuacja zdawałoby się odwrotna, ale przecież ta sama. Wspólne spożywanie posiłku, wspólna społeczność przy stole. W każdym razie, kończąc ten temat, ze względu także już i na zmęczenie, chciałbym powiedzieć, zacytować raz jeszcze apostoła Pawła. Gościnnymi bądźcie. Gościnnymi, chciałoby się powiedzieć, bądźmy. Bo niektórzy, gości przyjmując pod swoją strzechę, kogo przyjmowali? Aniołów przyjmowali. A to się zawsze kończyło także błogosławieństwem. Halleluja. Zostało nam wiele darów, niestety nieumówionych, ale przecież wyczytacie tę samą Biblię, co i ja. Macie prowadzenie tego samego ducha, który mnie posługuje i mnie, że tak powiem, poucza. Jeśli z modlitwą na kolanach będziecie oczekiwać na pouczenie od Pana, Duch Święty wykona doskonalszą pracę i służbę, niż ja mogłem to zrobić, niż ja to zrobiłem. Jeszcze raz na koniec, w ciągu tych 5 minut, chciałbym, podsumowując, jedną bardzo ważną myśl podkreślić. Duch Święty jest duchem miłosierdzia, Duch Święty jest duchem miłości, Duch Święty jest duchem litości, Duch Święty jest duchem współczucia, Duch Święty manifestuje naturę Boga przecież, objawia naturę Boga. Ale kochani, raz jeszcze wam przypominam, że Duch Święty wszystko to, o czym powiedziałem, może czynić i chce czynić. Chce pocieszać, chce okazywać Boże miłosierdzie, chce okazywać Bożą litość, współczucie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Pan Jezus powiedział, że Duch Święty nie ma ciała, że Duch Święty jest jak wiatr. I w związku z tym Duch Święty poszukuje. Poszukuje kogo? Kogo Duch Święty poszukuje? Duch Święty poszukuje ludzi. Potrzebuje nas, inaczej mówiąc, naszych ciał. W liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale jest o Jezusie powiedziane. Uwaga! Co jest o Nim powiedziane? Jest o Jezusie powiedziane, że On, który z nieba przyszedł, który przyszedł na ziemię, nie przyszedł po to, aby Mu składano ofiary i daniny. Czytaliście to? Tak. Nie przyszedł po to, aby Mu składano dary i ofiary, aby Mu palono kadzidła, aby układano przed Nim dywany. Nie przyszedł po to. On przyszedł, powiada autor listu do Hebrajczyków, aby wypełnić wolę Ojca, wolę Boga. A potem następuje komentarz, na czym ta wola, wypełnienie woli Bożej polegało. To wypełnienie woli Bożej w odniesieniu do Pana Jezusa polegało na tym, że Jezus ofiarował Bogu siebie, ciało swoje. Inaczej mówiąc, postawił Bogu siebie samego do dyspozycji, mówiąc: Ojcze, oto jest, oto moje ciało, oto moje ręce, oto mój język, oto jest moje ciało. Przyszedłem, aby wypełnić wolę Twoją. I wówczas Duch Święty stąpił na Jezusa, gdy stał w rzece Jordanie. Biblia powiada, że został namaszczony, że Duch Święty nań zstąpił. I Piotr mówi, że od tego momentu Jezus Chrystus, namaszczony przez Ducha Świętego, chodził, chodził czyniąc dobrze i uwalniając wszystkich będących pod presją demoniczną. Od momentu, gdy Jezus siebie samego postawił swoje ciało do dyspozycji Boga, Bóg go namaścił i Duch Święty zaczął go używać. I wtedy ślepi widzieli, głusi słyszeli, sparaliżowani wstawali. Jezus pochylał się nad płaczącymi, ocierał łzy. Bóg okazywał przez Jezusa swoje miłosierdzie, swoją litość, swoje współczucie, ale także okazywał swoją moc. Bo Jezus do dyspozycji Boga postawił siebie, postawił swoje ciało. Ale ogrom służby był tak wielki, że Jezus nie był w stanie sam tej służby wykonać. Przywołał więc ilu? 12. A gdy oni się postawili do dyspozycji Jezusa, gdy oni się postawili do Jego dyspozycji, On udzielił im swojego namaszczenia, a oni poszli i czynili to samo, co czynił On. Dlaczego? Dlatego, że postawili siebie samych do dyspozycji Boga. Oddali siebie do Jego dyspozycji, ale ogrom pracy był jeszcze większy. Wtedy Jezus przywołał 70. I znowu ta sama historia się powtórzyła. Dzisiaj nie ma już Jana, Piotra, Jakuba. Oni swoją służbę wypełnili. Oni już okazywali swoje miłosierdzie, współczucie, litość. Już Duch Święty się nimi w przeszłości posługiwał. Któż więc dzisiaj tę służbę wykonywać będzie? Kto? Na kim spocznie duch łaski, duch mocy, duch współczucia, miłości i litości? Kto? Kto? Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Pamiętacie, kto tak powiedział? Proszę was, bracia. W moim przekonaniu jest to najbardziej dramatyczny apel apostoła. 12 rozdział listu do Rzymian. Proszę was, bracia, na miłosierdzie Boże. To jest dramatyczne wezwanie, abyście stawiali ciała wasze do dyspozycji Boga. Bo Bóg chce przez was okazywać ludziom współczucie, miłosierdzie, litość. Bo Bóg chce za pośrednictwem waszych ciał docierać do płaczących, chorych, słabych. Podobno gdzieś we Francji stał, potraktujmy to tylko jako fakt, ale nie wyciągajmy z tego daleko idących wniosków. Gdzieś we Francji stał pomnik Chrystusa z podniesionymi w geście błogosławieństwa rękami. Ale w okresie wojny jedna z bomb upadła nieopodal i ręce Jezusa, ręce tego posągu, a więc rzeźbionego Jezusa, zostały odłamane. Poszukiwano ich potem, ale nie znaleziono. Ale ktoś wpadł na taki pomysł i na tablicy napisał: ja jestem Jezus, nie mam rąk, bo oczekuję na Twoje ręce, ale Twoje ręce są moimi rękami. Chciałoby się powiedzieć, Twoje serce jest moim sercem, Twoje ciało jest do mojej dyspozycji. Stawiajmy nasze ciała do dyspozycji Ducha Świętego. Stawiajmy nasze ciała do dyspozycji Ducha Świętego. Może na początku pójdziesz tylko do jednej osoby w szpitalu, która czeka na odwiedziny, i wystarczy, że położysz na nią rękę i nic nawet nie będziesz mówił, a ta osoba powie ci: oj, młody człowieku, jak się cieszę, tak mnie pocieszyłeś, tak mnie zbudowałeś. Ona się będzie cieszyć, ale zapewniam was, wy wracając ze szpitala, będziecie pełni atmosfery, będą wasze piersi pełne niebiańskiej radości, że mogliście komuś usłużyć. A jeśli będziecie wierni w tym, co małe, co Biblia powiada, Pan będzie waszą posługę poszerzał, poszerzał, powiększał, powiększał i być może wyrośniecie na wielce używanych mężów i kobiety Boże. Pomyślcie o pewnym człowieku, nie mówiliśmy o darze usługiwania, ale pomyślcie o pewnym człowieku, Filip. Co robił Filip? Kto z was pamięta, co Filip robił na początku swojej służby? Usługiwał przy stołach, karmił głodnych, wdowy, sieroty, podawał talerze, widelce, łyżki. Ale musiał to widocznie robić z takim zaangażowaniem, iż Bóg patrząc na niego powiedział, to jest naczynie, które mogę używać więcej i więcej. I oto za chwilę spotykamy Filipa, jak głosi Ewangelię, a całe miasto jest poruszone. My chcielibyśmy być jak Billy Graham, stać wobec tysięcy, stać jak Reinhard Bonnke wobec 3 milionów w Afryce. Ale pamiętajcie, praktycznie każda służba każdego wielkiego męża Bożego, jeśli tak można powiedzieć, zaczynała się od rzeczy jakich? Małych. Bądźmy tymi, którzy się stawiają do dyspozycji Pana. Dziękuję za waszą cierpliwość. Było mi bardzo miło. Usługiwanie wykładowe zakończyłem, a wieczorem i jutro będziemy mieli usługiwanie już może innego charakteru. Jeśli byście nie mieli nic przeciwko temu, chciałbym się jeszcze raz o nasze wspólne posługiwanie Kościołowi Bożemu i Polsce o to pomodlić. Chciejmy więc powstać do naszej modlitwy. Wiecie, odczuwam w tej chwili takie oto jakieś wewnętrzne pragnienie. Nie wiem, wybaczcie bracia, ale ja czasem zaskakuję, czasem mile, czasem niemile, ale zaskakuję czasem. I ludzie mówią, bracie, ty się czasem wyrywasz jak Filip z konopi. Ale czasem tak jest, gdy Duch Boży nas prowadzi. Ale pamiętajcie, w Biblii jest tak napisane, że zanim Mojżesz odszedł, przekazał posługę Jozuemu. Zanim Eliasz odszedł, przekazał posługę Elizeuszowi. Jest jakiś ten łańcuch przekazywania posługi z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie. To jest piękne, jeśli starszy pastor, który już kończy swoją posługę, przekazuje z błogosławieństwem, złożeniem nawet rąk, błogosławieństwo komuś, kto na jego miejsce wstępuje, przekazuje mu tę posługę. Jest dobrze, jeśli ojciec, gdy jego syn wychodzi z domu, by założyć nową rodzinę, wkłada na niego ręce i błogosławi go na jego wyjście z domu, przekazuje mu swoje doświadczenie, przekazuje mu błogosławieństwo Boże. Jest dobrze, jeśli w zborze starsi modlą się, zwłaszcza ci starsi, którzy już przeszli przez tyle doświadczeń i tyle razy doświadczali Pana, jeśli temu młodszemu pokoleniu poprzez błogosławieństwo i modlitwę przekazują swoje błogosławieństwo, swoje dobrożyczenie, swoje. Mamy świadomość, że niektórzy z nas już wypełnili swoją rolę, swoją powinność, że czas teraz na złożenie, jak powiada apostoł Paweł, że czas teraz na odpocznienie doczesne i wieczne, ale przecież na nas się rola nie kończy. Po nas przychodzi następne pokolenie. Brat Krzok, gdyśmy pierwszego dnia wczoraj usiedli tutaj z przodu, powiedział, popatrz bracie, kiedyś ci, którzy dzisiaj siedzą w drugiej ławce, siedzieli tu z przodu, a my byliśmy gdzieś tam. A dziś my siedzimy w pierwszej ławce. I to jest to następstwo pokoleń. Przekazali. Ale myślę, że możemy to robić ciągle i ciągle. W związku z tym nieuzgodnione, coś nieuzgodnione, ani z pastorami, ani ze starszymi. Ale tak odczuwam w moim sercu, że powinniśmy się teraz zwrócić z prośbą do naszych najstarszych braci. Dzięki Bogu, że ich jeszcze mamy, że jeszcze są wśród nas, że mogą nam służyć swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. Ja chętnie sam z tego skorzystam, żeby ich poprosić, by wyszli tutaj do przodu, tu stanęli przed nami, podnieśli swoje ręce w geście błogosławieństwa i błogosławili nas. Jeśli przekroczyłem swoje uprawnienia, kochani, wybaczcie mi. Nie miejcie mi tego za złe. Ale też pozwólcie, abym mógł powiedzieć to, co czuję w swoim sercu. A czuję w moim sercu, że my młodsi musimy zabiegać o ich błogosławieństwo. I musimy tego chcieć. I musimy tego pragnąć. Bracia, czy mogę o to poprosić? Nie macie nic przeciwko temu? Proszę was więc, bracia, podejdźcie wy z drugiej ławki. Stańcie przed nami i w geście błogosławieństwa będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Nie wiemy, kochani, zwracam się teraz do was wychodzących, ilu spośród tych młodych ludzi, którzy dzisiaj zasiadają tutaj, jutro będzie pastorami. Ilu z nich będzie ewangelistami? Ilu z nich będzie misjonarzami? Bóg jeden wie. Gdzież tam kto kiedykolwiek mógł pomyśleć, że ja będę pastorem tu i tam? Kto mógł pomyśleć? Nikt się tego pewnie nie spodziewał. A jednak Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. I Bóg tak chce, aby spośród tych szeregów młodych ludzi, których dzisiaj tutaj chcemy błogosławić, wyrośli mężowie wiary, ludzie pod namaszczeniem ducha, ludzie, którzy będą prowadzić zbory, ludzie, którzy będą usługiwać jako ewangeliści. Chcemy się modlić o Boże dla was błogosławieństwo. Halleluja, halleluja, halleluja. Panie, my dziękujemy ci za to, że możemy trwać w jedności i w zgodzie. Panie, dziękujemy ci, że przyświeca nam ten najważniejszy cel. Budowanie twojego królestwa. Budowanie twojego królestwa. Panie, ty widzisz, że jest to nasze przemożne pragnienie, aby Ewangelia się rozszerzała w naszym kraju. Jest to przemożnym naszym pragnieniem, aby rodziły się następne i następne zastępy ludzi usługujących. Ty nam powiedziałeś, że żniwo jest wielkie, ale pracowników mało, że mamy się modlić o tych pracowników. Panie, my się dzisiaj jako starsi modlimy. Modlimy się, wypchnij spośród nas ludzi z sercem pełnym współczucia, litości, z sercem pełnym miłości. Boże, aby nie przechodzili obojętnie obok umierających grzeszników, obok ludzi, którzy potrzebują miłosierdzia. Wszechmogący Boże, my jako starsi, jako ci, którzy tę posługę sprawowaliśmy i jeszcze sprawujemy, chcemy ich błogosławić, chcemy im przekazać coś z tego ducha, którego i nam udzieliłeś z łaski swojej. I prosimy, Panie, daj nam oglądać zastępy młodych ludzi, młodych kaznodziejów, młodych ewangelistów. O, Panie, namaszczonych i prowadzonych przez Twojego świętego ducha. Dziękujemy ci, Panie, za Kościół Twój, który sobie budujesz. Dziękujemy ci za Kościół Twój, którego bramy piekielne nie przemogą, bo są w nim starsi i są w nim młodzi i jest średnie pokolenie. Dziękujemy ci, Panie, za Twój Kościół, którego członkami, uczestnikami jesteśmy. Halleluja! Chwała ci, Jezu, że jesteś głową tego Kościoła. Chwała ci, że Ducha Świętego posłałeś, aby prowadził ten Kościół. Dziękujemy ci, Panie.